Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program realizuje ojciec Jacek, także jest ojciec Marcin. Witam ojcze. Witam ojców. Ojców, tak. Ojciec Jacek powiedział, zapraszam na spotkanie.
Gości. Słucham? I witamy gości w studiu.
A tak, gości zaraz będziemy witać się. Ale odniosę się do tego, co ojciec Jacek powiedział, bo audycja była pomyślana i jakoś tak funkcjonuje jak audycja szersza, o takiej formule szerszej. Nazywa się audycją dla chorych, ale zawsze zapraszamy do słuchania wszystkich, którzy mają ochotę do słuchania tych audycji, bo chodzi o pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym, słabszym, starszym, no tak jak tutaj występują różne osoby w audycjach, ale też chodzi o budowanie pewnej świadomości i o dawanie pewnej wiedzy po to, żebyśmy z tymi osobami właśnie, jeżeli jesteśmy w jakiejś bliskości, żebyśmy umieli być po prostu. Drodzy Państwo, dzisiaj temat taki może mało mówiący. Wanda Schumann, 20-lecie śmierci. W studiu witam gości. Gości z Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej imienia Wandy Schumann. I tak zacznę od mojej prawej strony. Słucham? Od siebie? Ja się powitałam już.
Ale chodzi o to, że ty jesteś też współuczestnikiem stowarzyszenia.
Tak, ale jeszcze tak. Ale najpierw musimy powitać gości. Więc witam najpierw pana profesora Andrzeja Wojciechowskiego. Witam, panie profesorze. Pan, tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak.
Na wieki wieków, amen. Panie profesorze, pan w tych audycjach już kilka razy brał udział, ale, a więc pewnie tremy już nie ma? Ale proszę bliżej mikrofonu, bo już las pan instruował, że 20 centymetrów. Z lewej strony jest pani Anna Szary. Witam.
Szczęść Boże.
Aniu. Pani Magda.
Szczęść Boże.
Pasternak. Pani Lidia Mroziński.
Szczęść Boże.
Oraz Piotr Mroziński, syn pani Lidii. Piotrek, odezwiesz się do radiosłuchaczy?
Uśmiechnął
się. Drodzy Państwo, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych imienia Wandy Schumann. Będziemy mówić o tym stowarzyszeniu, ale najpierw musimy powiedzieć o Wandzie Schumann. Już jest 10 minut po 13, troszkę później zaczęliśmy, więc musimy jakoś tak się skoncentrować bardziej na treściach. Zacznę może od pytania do osoby, która znała Wandę Schumann, do pana profesora Andrzeja Wojciechowskiego. Jak pan pamięta Wandę Schumann?
Może znaczy, najpierw ja spotkałem panią Wandę Schumann no już dość późno, bo miała 87 lat, jak ja ją poznałem. Ale nie była to dla mnie obca osoba. Później oczywiście pewne momenty wcześniejsze swojego życia odczytałem jako związane z nią. Na przykład byłem uczniem Liceum Kopernika i szkoły podstawowej i w pewnym momencie ścieśniono nas, bo w jedno skrzydło wprowadzono liceum wychowawczym przedszkoli. Ja dopiero później się zorientowałem, że to był ten moment, gdy panią Wandę Schumann pozbawiono
dyrektorstwa
szkoły, którą
założyła
i ufundowała, darując swój dom, rodzinny dom.
Tak.
I wtedy, czyli pani Wanda Schumann była w Toruniu znana. Musimy pamiętać jedną sprawę. Lata 50. to były lata najgorszego stalinizmu. Ale wiadomo było, że jest taka osoba jako pewien symbol. Ale może jeżeli chodzi o samą panią Wandę Schumann, to wiadomo. Zaczęło się to już bardzo wcześnie, przed I wojną światową. Była młodą panienką.
Może powiedzmy, o jakich latach mówimy. Urodziła się w 1890 roku.
Ja myślę,
tak?
że ja mogę, możemy mówić o tutaj na Pomorzu 1918 rok. gdy zaczęły się budować pierwsze struktury. Jeszcze nie było tutaj Polski, ale już, znaczy formalnie, bo później dopiero tu przyszło Wojsko Polskie, ale już się budowały pewne struktury i ona w te struktury weszła jako urzędnik.
Tak, panie profesorze, ale mówi pan, ponieważ ja też znam Wandę Schumann, tak. Mówi pan o rzeczach, pozwoli pan, że będzie jakiś dwugłos, tak. Dobrze? Tak. Mówi pan o rzeczach późniejszych, bo wydaje mi się, że trzeba powiedzieć, że jako osoba z domu o tradycjach bardzo mocno patriotycznych, już w 1915 roku właściwie i wcześniej, tu był zabór pruski przecież, prawda? I ona z panienkami z tak zwanego dobrego domu prowadziła tak zwaną wełniankę, prawda? A więc nauczanie dzieci języka polskiego. To już wtedy. W czasie wojny pomoc sierotom, które ze wschodu w czasie działań wojennych były tutaj przysyłane na tereny Pomorza razem ze swoim bratem, prawda? A to, o czym pan profesor mówi, to już czas, kiedy już Polska zaczęła jakoś tak budować swoje struktury państwowe.
Tak. To znaczy, chcę powiedzieć jedną rzecz, żebyśmy tak się na tych historycznych szlakach nie pogubili. Jest jedna bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. Istniała pewna specyfika zaboru pruskiego, różna od innych zaborów, od austriackiego i rosyjskiego. I tutaj właściwie podłożem działań patriotycznych była religia, katolickość. I to był ten wyróżnik. I to, na tym się to budowało. Czyli jeżeli mówiono o Polsce, to mówiono właśnie z tego punktu widzenia. Z tego punktu widzenia. I dlatego ja bym się na tym raczej zatrzymał, bo tam oczywiście jej patriotyzm to był jak gdyby dla pewnych grup tu oczywisty. I jak powiedziała pani, że to jest z dobrego domu pani, tak, to no był przecież tutaj te do dwory ziemiańskie, łyskowscy,
tak,
prawda,
Nawra, wszyscy jakoś tak funkcjonowali.
Prawda, tak dalej, to wszystko tu było, czy też Brejscy, prawda, później jej przyjaciółka Janina Brejska, późniejsza Malesa, malarka, która była zresztą przyczyną poznania się, ale to już są inne sprawy. W każdym razie dla mnie, później ona cały czas dla nas w latach tych stalinowskich, przecież ja byłem młodym człowiekiem, jeszcze dzieciakiem właściwie, to wiadomo było, że istnieje taka pani, która na takim pobrzeżu jest, nie mówiło się wtedy słowa opozycja, tylko mówiono, że ona jest jak gdyby zepchnięta, ale jest bardzo ważną osobą, jest autorytetem, którego nie widać. To było ważne. No i otóż ja spotkałem wtedy, w 1988 chyba roku, czy 9 spotkałem ją. Znaczy ona mnie zaczepiła, ale to są już takie anegdotyczne sprawy. I wtedy zaczęliśmy współpracę.
Tak, ale ja dla porządku, panie profesorze, chciałbym, aby padły takie informacje, no biograficzne jednak, a równocześnie informacje dotyczące nurtów jej zainteresowań, prawda? To, ponieważ pan profesor wskazuje dla mnie, to może krótko powiem, a więc przed pierwszą wojną światową to ten nurt patriotyczny zdecydowanie. W czasie pierwszej wojny światowej pomoc sierotom, tworzenie kuchni dla ludzi wysiedlonych i tak dalej, razem ze swoim bratem Henrykiem Schumannem, księdzem zresztą, prawda? Po wojnie, po pierwszej wojnie światowej włączyła się właśnie w budowanie struktur pewnych oświatowych, prawda? Ten Kwidzyńska regencja i tak dalej, panie profesorze, tak?
Okay.
O czym pan dobrze wie, a więc tworzenie szkolnictwa polskiego na tych terenach, na których przecież nie było języka polskiego. Druga wojna światowa, wysiedlenie. Aha, jeszcze może powiedzieć tutaj trzeba, że w tym okresie międzywojennym tworzenie pewnych struktur pomocy sierotom. Była w Anglii, w Belgii na stypendium. Zetknęła się z z Januszem Korczakiem, z Marią Grzegorzewską, twórczynią pedagogiki specjalnej, która wtedy zaczęła budować właściwie pedagogę specjalną w Polsce. Taka chyba bardzo nowatorska myśl Wandy Schumann, takie zajęcie się sierotami, aby one mogły przede wszystkim być w domach, nie w placówkach. Ja pamiętam, pan profesor kiedyś napisał referat, który zatytułował
Uniform ubrania.
Tak, uniform ubrania uniformizuje duszę.
Uniformuje duszę.
Tak?
To jest po prostu, to jest dosłowne zdanie Wandy Schumann, bo to myśmy wspólnie przecież, porządkując po śmierci jej papiery na stoliku, na biurku, znaleźliśmy taką zszywkę gazet i tam, no, gazeta, no, gdzieś lat 20. chyba, może wcześniej, dwa zdjęcia były. Na jednym zdjęciu taka rządek dziewczynek ubranych w identyczne fartuchy, w identyczne buty, identycznie
tak jak w sierocińcach było.
Przystrzyżone włosy. A na drugim zdjęciu rządek chłopaków też ubranych w identyczne ubranka.
Z gołymi główkami, takimi wystrzyżonymi
na
łyso.
Na łyso, no, ale już nie wiem, z takim czubkiem naprzeciw, ale to jest inna sprawa. Chodziło o to, żeby było łatwo złapać, jak ucieka. I w butach takich identycznych i na tych zdjęciach w takim zamaszystym piśmem odręcznym pani Wandy Schumann było właśnie to zdanie. Uniform ubrania
uniformizuje
duszę.
To był ten nurt zainteresowań, który oscylował wokół dzieci opuszczonych, wokół sierot. Powiem tak, że mało kto wie, że rodzicielstwo zastępcze, które w tej chwili jest bardzo taką oczywistą formą opieki nad dziećmi w stanie trudnym, powiem. Mało kto wie, że tym prekursorem, tą prekursorką była Wanda Schumann, takiego myślenia, że dziecko powinno wychowywać, że najlepszym środowiskiem dla dziecka jest jednak rodzina. Chociaż to jest niby oczywiste, prawda? Ale ona jednak miała taki pomysł tak zwanych rodziców chrzestnych. Żeby jeżeli nie można umieścić w rodzinie, to chociaż żeby dziecko w tej placówce opiekuńczej miało rodziców chrzestnych, takich przyszywanych oczywiście, nie wiem, to mógł być palacz i kucharka, ale żeby ktoś po prostu był, z kim dziecko mogło się jakoś tak identyfikować. Wojna oczywiście wyrwa olbrzymia. Po wojnie zaczyna pracować przede wszystkim utworzyła to, co pan już powiedział, liceum wychowawczym przedszkoli w swoim własnym domu. W 40 chyba 8 albo 9 została pozbawiona dyrektorstwa w tym liceum z taką adnotacją, że ma zły wpływ na młodzież. I później zaczęła i przeszła na wcześniejszą emeryturę. Miała wtedy chyba 58 albo 9 lat. Przeszła na wcześniejszą emeryturę i zajęła się dziećmi niewidomymi. Zaczęła działać w Bydgoszczy przede wszystkim. Co ciekawe, utworzyła w Bydgoszczy pierwszą w Polsce poradnię dla rodziców dzieci niewidomych i niedowidzących. No, myślę, że też mało kto o tym wie. Tych poradni pewnie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych nie było tak dużo. I tutaj chciałabym pana profesora zapytać, bo też Wanda Schumann w kontakcie z osobami niewidomymi, z dziećmi niewidomymi, wpadła na pomysł, żeby próbować aktywizować dzieci niewidome poprzez rysunek. Tak. Co pan posąd na to?
Tak, jako artysta plastyk. To jest podstawowa praca, jej dzieło takie naukowe, dość obszerne, gdzie ona to dokładnie opisuje. Ona oczywiście, to się łączy chyba z tym jej doświadczeniem pracy z dziećmi chorymi. Chorymi w sensie, znaczy, które zachorowały. I leżą w łóżku i są ciężko chore na coś tam, to ona wtedy...
Są jakoś wyizolowane.
Tak. Znaczy, jak dziecko chore, no prawda, z zbiegu. I ona wpadła na ten swój pomysł, który też ładną książeczkę taką wydała, rysowane wierszyki. Ona po prostu tym dzieciom przy łóżku siadała i tam czytała coś, opowiadała, tak, sama wierszyki takie ułożyła i i w myśli wierszyków palcem na ręce im rysowała, czy to taki schemat myszki, czy czegoś tam, i do chwili tak to robiła, mówi, że czekałam aż, tak ona mówi, aż dziecko uśmiechnie się, a miała taki moment wspaniały, mówiła, że dziecko niewidome, któremu tak tego, wzięło jej rękę i powtórzyło na jej ręce ten sam schemat, także to był sukces. I to potem ją posłuchała, żeby taką myśl i posłuchała, żeby to rozwinąć dalej, i wykorzystała technikę pisma Braille'a, czyli nakłuwanie grubego papieru igłą, także są wypukłości, i rysowania. I to jej się udało. To znaczy chciała w ten sposób pokazać, to jest właśnie jeden z pierwszych momentów wyjścia z tej izolacji takiej pomocowej, ograniczonej. Prawda? Że ograniczamy tylko do tego momentu, co nam się wyobraża, co my sobie wyobrażamy, że oni potrafią. A oni potrafią o wiele więcej, jak już my w tej chwili wiemy. Bardzo wiele potrafią, prawda? I to był taki pierwszy moment, pokazać, że on może dołączyć wyobraźnią, taką abstrakcyjną, niewerbalną, nie słowami, dołączyć do całej reszty świata kultury, prawda? I to było bardzo ważne.
Tak, myślę, że te doświadczenia zaprowadziły ją dalej, już jako mocno starszą osobę, do jakiejś terapii, to może za duże słowo, ale do kontaktu z osobami z takim ciężkim, zdecydowanym kalectwem, niepełnosprawnością, które wynajdowała te osoby i próbowała je jakoś tak zainteresować twórczością, nie wiem, jakąś twórczością, mówię, czy to malowaniem, czy lepieniem, czy pisaniem czegoś.
To było takie spontaniczne, myślę, w tamtej kulturze, bo po pierwsze, w czasach, gdy ona uczyła się jeszcze, czyli w okolicy I wojny światowej, zajęcia rysunku w szkołach podstawowych, tutaj mówię na terenie tutaj tej zaboru pruskiego, w tym systemie szkolnym, w szkołach podstawowych i licealnych, bardzo ogromną rolę odgrywał rysunek postawiony na bardzo wysokim poziomie. Właściwie to tak, jak uczono dziewczęta na pianinie grać, prawda? To była też taka jakaś naturalna umiejętność, którą powinna mieć panienka, to tam uczono również rysowania. I dla niej, a poza tym się obracała, no miała przyjaciółkę malarkę, Janinę Malesy, byłyby serdeczne przyjaciółki, miała i to jakoś, ja nie wiem, czy nawet ten pomysł jej, żeby to malowanie zrobić tego, czy to nie wyniknął z jakiegoś właśnie rozmowy z panią Malesą.
Myślę, tak.
Podejrzewam, że coś mogło tam się takiego zdarzyć i to było dla niej naturalne, bo to najwyższe, najprostsze. Z tym, że była bardzo krytyczna wobec siebie, no bo nasze spotkanie polegało na tym, że ona podeszła do mnie, ktoś jej wskazał mnie jako rzeźbiarza i ona mówi, bo wie pan, ja tu mam taką genialną artystkę i tak dalej, już nie wchodzę i ja chciałbym, ona rysuje, maluje i powiedziała bardzo, ale ja się na tym nie znam i chciałabym, żeby pan mi pomógł,
oceny,
bo pan
fachowca,
jest fachowiec,
tak.
Prawda? I tak się to jak gdyby zaczęło, znaczy ona była bardzo krytyczna, bardzo to, ona miała umysł naukowy, naukowca, ja kiedyś jak zacząłem prowadzić już na pedagogice specjalnej seminaria, to ja ją prosiłem o pomoc, o tematy, to mi podała z takim aparatem naukowym, że aż mnie skręciła, ja tego nie rozumiałem, co ona mi mówiła. Także, że była to osoba, to nie była taka sobie ciepła amatorka, prawda? To była osoba bardzo...
Właśnie podsunęłam panu profesorowi wykaz publikacji. Niektóre, to są zaledwie niektóre.
Ona miała umysł bardzo taki uporządkowany i bardzo... Ja to oczywiście tak czasami niektóre rzeczy próbowałem robić tak, nie licząc się z jakimiś granicami i tak dalej, na przełaj, to ona mnie hamowała, nie wie pan, to trzeba tak i tak dalej, nie?
Dziękuję bardzo, panie profesorze, bo myślę, że może troszeczkę tak swobodnie, ale trochę chyba przedstawiliśmy tę osobę, a może nie będziemy wchodzić bardziej w głąb, bo tu właśnie każdy nurt jej zainteresowań, jak to się mówi, można byłoby pogłębiać, analizować. Przyszły, powstają i prace jakieś na ten temat, i magisterskie, i różne inne artykuły powstają też. Ta nasza audycja, drodzy Państwo, jest też przy okazji, to znaczy mija właśnie 20 lat od chwili śmierci Wandy Schumann, która zmarła w Toruniu w wieku 104 lat. I z tej toracji miasto, szczególnie Towarzystwo Miłośników Torunia, Urząd Miejski, Uniwersytet, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych imienia Wandy Schumann organizuje cykl uroczystości związanych właśnie z Wandą Schumann. Trzeba powiedzieć, że Wanda Schumann jest honorową obywatelką Torunia, więc miasto czy społeczność jakoś doceniła zasługi jej dla budowania przede wszystkim, jak to się mówi ładnie, społeczeństwa obywatelskiego, czy takiego odpowiedzialnego społeczeństwa, odpowiedzialnego za drugiego człowieka. I pierwsza sesja, pan profesor pozwoli, wezmę tę zaproszenie. 30 listopada, w przyszłą niedzielę o godzinie 10, będzie msza święta w kościele świętego Jakuba, w parafii, w której żyła całe życie Wanda Schumann, w której jej brat Henryk Schumann też miał mszę prymicyjną. Trzeba tutaj dodać na marginesie troszeczkę, że Henryk Schumann jest w grupie 108 męczenników. Będzie ogłoszony wkrótce, miejmy nadzieję, błogosławionym. Rozstrzelany w Fordonie na stopniach kościoła na początku wojny w 1939 roku, jesienią 1939 roku. A więc msza święta w kościele świętego Jakuba o godzinie 10. 1 grudnia w poniedziałek będzie konferencja jubileuszowa pod nazwą Dziedzictwo Wandy Schumann. Ta konferencja rozpocznie się o godzinie 10 w Bibliotece Uniwersyteckiej. Będzie kilka referatów, będzie wystawa również poświęcona Wandzie Schumann. To jedna konferencja, natomiast 2 grudnia będzie druga konferencja poświęcona Wandzie Schumann, organizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu oraz Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej imienia Wandy Schumann. Ta konferencja rozpocznie się o godzinie 10.30. Będzie ona na temat rodzicielstwa zastępczego. W tych obchodach, które mają tak upamiętnić postać Wandy Schumann, a także złożyć, może to takie duże słowo, ale złożyć hołd dla jej pracy, dla jej wkładu właśnie w pomoc ludziom potrzebującym wsparcia, też będą brały udział szkoły, które są imienia Wandy Schumann. Będzie brało udział liceum numer 7 imienia Wandy Schumann oraz zespół szkół numer 16 imienia Wandy Schumann. A więc w Toruniu, drodzy Państwo, tu moi goście w studiu, istnieje kilka instytucji, które nosi imię Wandy Schumann, bo nasze stowarzyszenie, Katolickie Stowarzyszenie imienia Wandy Schumann, liceum numer 7, szkoła numer 16 oraz przedszkole numer 1. A więc jakoś funkcjonuje tu w świadomości, szczególnie pewnie dzieci, młodzieży. Chciałabym teraz przejść do naszego stowarzyszenia. Tu pan profesor powiedział, że Wanda Schumann zaprosiła pana do jakiegoś takiego wsparcia merytorycznego. Ale z tego wsparcia, z tego kontaktu zrodziła się właściwie pracownia rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych, prawda?
Tak. No, to znaczy najważniejsze może było to, że jak wiemy, to nie ja jeden mówię, wszyscy się zetknęli, on miał taki charyzmat,
Zaraz oddamy głos pozostałym osobom, panie profesorze.
Miała taki charyzmat, że nie można było jak gdyby odmówić, trzeba było być. I z tego wynikała bardzo osobisty kontakt z nią właściwie. Ona tam nie przekazywała jakichś nauk, tylko ona dawała świadectwo. Ona była tym, kim jest. Znaczy nie była czymś akurat wyjątkowym dla świata, z którego wyrosłem. Nie. Była niezwykle prostota ogromna i bezpośredniość i pewna wynikająca z tego konieczność. I potem w sposób naturalny, ja jeździłem z nią do Bydgoszczy, tam pomagając, i ja nie wiem, jak to się...
Pomagając osobie niepełnosprawnej,
tak,
bo to trzeba dopowiedzieć.
Wiem, no może
tak.
Później pani Ania Szary później powie, jak to było z ich strony, bo zaczęło się to w ten sposób, że studenci jakoś się zorientowali, że ja coś innego robię. I tak zaczęli się po cichu do mnie przybliżać. I pierwszą była już świętej pamięci Regina Borysiewicz, która zresztą wzrok straciła później, ale jeszcze ze mną jeździła do Bydgoszczy jako widząca. I później był pan Piotr Lorek.
Mieszkający w Warszawie artysta.
Tak, artysta, rzeźbiarz.
Rzeźbiarz, tak.
I potem... Jakoś to ja później niezależnie od tego jeździłem do Lasek Warszawskich, ale nie w celach właśnie terapeutycznych, żeby pokazać środki terapeutyczne, tylko były Laski Warszawskie, były wówczas ośrodkiem kultury bardzo ważnym, kultury niezależnej, i tam woziłem wybranych studentów.
Mówimy o końcu lat 70. Początek 80.
I tam woziłem wybranych studentów, ale obowiązkiem było tam, hospitacja była obowiązkiem tych gości, którzy tam przyjeżdżali w celach właśnie takich kulturalności.
Hospitacja dzieci niewidomych.
Hospitacja
lekcji,
zakładu
tak,
całego. Tak. I po tej hospitacji właśnie tutaj studenci chyba razem tutaj siedzą, są tu panią.
Zaraz
w pewnym momencie byli pod takim wrażeniem hospitacji, że powiedzieli, no musimy coś w Toruniu zrobić, coś takiego. Koniecznie.
No
koniecznie. To była właśnie inicjatywa studentów. Koniecznie. No i wówczas nawiązaliśmy kontakt z Towarzyszem Walki z Kalectwem. Tam wybrano dzieci. Tutaj ówczesny dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, pan Bogdan Ryszewski, udostępnił pomieszczenie. Ale równolegle do tego odbywały się pierwsze wystawy w bibliotece.
To może zaraz do tego dojdziemy, panie profesorze.
Ale do czego chcę zmierzać?
Proszę.
Co było właściwie najważniejsze? Najważniejsze było to, o czym może później troszeczkę więcej powiem, jeśli będzie czas, ale to, co się ściśle wiąże z nazwą naszego stowarzyszenia, katolickie, czyli nadzieja. Bo chrześcijaństwo wyróżnia się natychmiastową nadzieją.
Tak, zaraz tę refleksję na ten temat będziemy dalej jakoś snuć. Chciałabym spytać, to rozmawialiśmy z panem profesorem Andrzejem Wojciechowskim, artystą, rzeźbiarzem, pracownikiem emerytowanym niestety Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydziału Nauk Pedagogicznych i...
Obecnie jest tak, profesorem nadzwyczajnym Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
No właśnie. Wolałam, żeby pan profesor powiedział, żebym się nie pomyliła, bo Uniwersytet tak. Mikołaja Kopernika to wiem tak. Dokładnie, natomiast tu trudno, żeby w nazwie czasami można się pomylić. Teraz może, jeżeli pan profesor pozwoli, będziemy rozmawiać z drugą stroną naszego studia. Pani Anna Szary, która właściwie artysta-rzeźbiarz. Aniu, tak? Aniu, bliżej mikrofonu. Artysta-rzeźbiarz, która właściwie z profesorem Andrzejem Wojciechowskim i z innymi studentami tworzyła pracownię na początku. Aniu, czy ty, bo można byłoby dużo mówić o tych początkach pracowni, a czy ty pamiętasz Wandę Schumann? Czy ona jakoś, bo jest taka, nie wiem, czy to już no, za daleko posunięta myśl, że Wanda Schumann przychodziła na spotkania w pracowni. Czy ona przychodziła rzeczywiście na spotkania takie terapeutyczne? Czy pamiętasz coś?
Ja nie pamiętam takich spotkań.
Bliżej ani mikrofon.
Takich stricte nie wiem, metodycznych, że przychodziła do nas i rozmawiała z nami jak...
Nie, ale czy w ogóle się pokazywała? O to chodzi.
Znaczy, ja powiem szczerze, ja pamiętam panią Wandę Schumann tylko z takich imprez jakichś ważniejszych, mm-hmm. jakichś okolicznościowych, ale...
Jakieś opłatki, tak, jakieś opłatki coś.
I tak dalej. Mm-hmm. I tak się zastanawiałam, w jaki sposób ją pamiętam. Powiem szczerze, nigdy nie rozmawiałam z panią Wandą Szuman, nie miałam takiego kontaktu, mimo że byłam od samego początku
w pracowni.
Ale to, co pamiętam, ona chyba nawet nie miała, nawet może ja nie wychodziłam naprzeciw, ale...
Aniu, trzeba powiedzieć, że pani Wanda Szuman wtedy była mocno starszą już osobą.
Tak. Ale na pewno miała czas i miała siłę, żeby być z osobami niepełnosprawnymi, z osobami właśnie z tymi, z którymi myśmy pracowali. I na pewno
do nich przede wszystkim podchodziła.
Podchodziła i z nimi miała kontakt i pytała, co, jak się czuje. I oni, mimo że to był taki autorytet i może nas jako studentów wtedy to onieśmielało, to naszych podopiecznych to nie onieśmielało i byli mm-hmm. wokół niej. I to i taki mam obraz pani Wandy, że była to osoba, która wychodziła i była bezpośrednio z...
Ja tu powiem tak, że znałam 20 lat, 19 lat Wandę Szuman i był czas, kiedy się kontaktowałam z nią bardzo... Bardzo systematycznie, nawet pomieszkiwałam w jej domu czasami wtedy, kiedy się gorzej czuła i tak dalej. Ale co pamiętam, Aniu, właśnie w nawiązaniu, dlaczego ja to w ogóle o tym powiedziałam, że były takie osoby w naszym środowisku, w środowisku pracowni, takie osoby, które już do nas nie przychodzą, bo już są w wieku takim, powiedziałabym, starszym i już nie są zainteresowane terapią, ale które... Na dźwięk Wanda Szuman od razu reagowały bardzo tak ciepło, spontanicznie. Na przykład Hania, ona ciągle chciała odwiedzić. Odwiedzimy Wandę Szuman? A więc
miały... Czuły życzliwość i czuły się akceptowane, bezpieczne. Mm-hmm. I to chyba taka podstawa właśnie tych relacji, tajemnica tych relacji, że to nie było mm-hmm. oficjalne, tylko zawsze to spojrzenie było takie skierowane i tylko dla nich. Mm-hmm.
A czy mamy ślady konkretne? Mamy parę zdjęć, zajęć pracowni, na których widnieje pani Wanda Szuman jako, że tak powiem, mm-hmm. gość odwiedzający. Mamy nawet ślady jej współpracy na rysunkach podopiecznych. Ona też próbowała tam swoje rysować, te myszki mm-hmm. i tak dalej. Mm-hmm. I znaczy bywała, ale nie była to jakaś regularna, mm-hmm. ale zdarzało się.
Że... Ale przypomnijmy, że wtedy, kiedy pracownia zaczęła funkcjonować, to Wanda Szuman miała już koło 90 lat.
Tak.
To trzeba o tym pamiętać, prawda? Ja ją spotkałam, kiedy ona miała 85 lat, bo pamiętam uroczystość z racji 85-lecia. I przez no do prawie 100 lat, bo później wiadomo, że wiek ma też swoje prawa, wiem, że jakoś zawsze kojarzyła mnie z naszych ludzi, z którymi na przykład chodziłam do niej, jak przynosiliśmy jakieś tkaniny jej do pokazania chociaż, prawda, żeby zobaczyła coś, kojarzyła nas, więc to ważne. Kojarzyła nas przede wszystkim z profesorem Wojciechowskim. Z profesorem Wojciechowskim. To było zawsze, prawda, takie...
Ale myślę, że trzeba koniecznie tu jeszcze jedną osobę wymienić, która bardzo, czy ja ją tak pamiętam, która bardzo, tak ją widzę, bardzo dbała o nadwiązywanie, o podtrzymywanie kontaktów. Bardzo dbała, żeby te kolejne uroczystości, kolejnych rocznic, które tam się świętowało bardzo, to był profesor Czesław Kosakowski. Profesor Czesław Kosakowski, który właściwie to on mi pokazał, postarał się nam pokazywać wagę osoby Wandy Szuman. Wagę,
tak.
Taką wagę już nie kontaktu, w ogóle wagę, że to jest coś niesłychanie ważnego, mm-hmm. że nie wolno tego i dbał właśnie.
Tak, ja byłam studentką profesora Kosakowskiego, bardzo się cieszę, pan profesor tutaj wspomniał i wiem, że kolejne roczniki, dopóki Wanda Szuman jeszcze mogła przyjmować, jakoś tak odwiedzały Wandę Szuman w domu i była jakaś rozmowa, jakaś wymiana, no, możliwość takiego kontaktu bezpośredniego, co bardzo ważne. Ale pracownia zaczęła się rozwijać, doszło do takiego momentu, no, rozwijała się w latach 80., 90. dość dość prężnie, powiedziałabym. Pod opieką pracowni było czasami przeszło 100 osób. Między innymi Lidko, ty ze swoim synem dotarłaś do pracowni, prawda? Jak tak. Piotrek był małym chłopcem.
Tak,
czy powiesz coś na ten temat, jak to było, czy to co to było, co dla ciebie było, czym dla ciebie był ten kontakt z pracownią?
No tym, że raz kontakt z osobami, które miały taki dobry kontakt z Piotrem, i to, że on też bardzo lubił chodzić na te zajęcia. Bo to początkowo to było tylko on raz w tygodniu chodził.
Tak, bo chodził do szkoły przecież.
Tak, chodził wtedy do szkoły, to chodził tylko raz w tygodniu, ale na 3 godziny, to było jakoś chyba w poniedziałki, ale bardzo lubił chodzić na te zajęcia. Także i bardzo dobrze się czuł, nie było tam problemu, czy chce zostać, czy nie chce. Nie było problemu z pozostawieniem go na tych zajęciach. Także bardzo lubił, i w tej chwili, chodzi już, jest takim...
W tej chwili to już z nami jest zaprzyjaźniony, także.
Ale mówię, jak mam porównanie, to lepiej lubi chodzić tu do pracowni niż do gimnazjum.
Aha, no tak,
To były problemy. A tutaj, gdy przyjdzie niedziela, to już się pyta, czy pojedzie na zajęcia do pracowni. Także tutaj to bardzo lubi, bardzo chętnie chodzi. Mimo to, że zostaje nawet od tej godziny 9 do tej godziny 15 i nawet 2 razy w tygodniu, te środy i czwartki, zostaje na popołudniowych zajęciach i też bardzo lubi na te popołudniowe zajęcia uczęszczać.
Tak. W określonym momencie pracownia musiała się przekształcić i pracownią zaopiekowały się Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych imienia Wandy Szuman. To stowarzyszenie zostało powołane dla bardzo konkretnych celów. Przyjęło stowarzyszenie patronkę właśnie Wandę Szuman. Wydaje się, że w naszym środowisku innej patronki nie mogło być.
Tak, nie mogło być, bo Katolickie Stowarzyszenie właściwie to trzeba powiedzieć, że ono się urodziło na gruncie pracowni, chociaż potem ono się wzbogaciło, bo przecież doszła grupa Stowarzyszenia Dzieci Niewidomych, prawda? Ale tutaj trzeba wspomnieć że był tutaj w tym momencie, który tu pani mówiła, że był taki najbardziej bujny, rozwojowy, pracownia była częścią organizmu uniwersytetu i UMK w Toruniu. I też przyczyną tego, inicjatorem tego i tym, który do tego doprowadził, to był właśnie profesor Czesław Kosakowski. I on wprowadził rzecz, która była trudna, ja w tej chwili widzę, wprowadził nas w organizm uniwersytetu. Ale potem z różnych przyczyn nieco nie wchodzić, powstało stowarzyszenie erygowane przez księdza biskupa właśnie chyba 19 lutego, związane z rocznicą śmierci księdza Popiełuszki, jakoś tak to razem się zrobiło, ale zostało erygowane jako instytucja kościelna, ale jako katolickie. I niektórzy się dziwią, dlaczego księdza Frelichowskiego, przepraszam, nie Popiełuszki, tylko księdza Frelichowskiego. Niektórzy się dziwią, dlaczego my tak upieramy się przy tym stwierdzeniu, które
które jest coraz mniej popularne.
Nie, a może inaczej chcę te osoby nazwać. Tak zwane osoby, które są bardzo oczywiście też katolickie i tak dalej, ale są bardzo pragmatyczne. Mówią, że czy to jest konieczne.
Tak.
I otóż, proszę Państwa, tu chciałbym bardzo mocno podkreślić to, co powiedziałem na samym początku. Katolicyzm był nierozerwalnie związany z Wandą Szuman. Ja nie zapomnę, pod koniec lat 70. w tak zwanej fazie późnego Gierka, czyli tak zwany realny socjalizm, na oficjalnym otwarciu wystawy Ewy Panasewicz w bibliotece była oczywiście pani Wanda Szuman i ktoś zapytał panią Wandę Szuman, bo to w końcu sprowadziło się do niej wszystko jako przyczyny, czy by mogła powiedzieć, co ją powoduje, jej takie działanie na rzecz. Ona bardzo prosto wobec tych pierwszych sekretarzy partii i innych ludzi powiedziała, no tak, jak miałam 6 lat, niania mi czytała Ewangelię i ja chciałam tak jak Chrystus uzdrawiać. No, to,
i tak, było, pamiętam tę sytuację, konsternacja
to
była.
To było takie taka. Bardzo proste, ale ja chciałem teraz powiedzieć bardzo poważnie. Bo ja się tym również naukowo zajmowałem. Uzasadniałem w swojej pierwszej pracy ideę słabości tą właśnie, co to jest katolickie, co to jest chrześcijańskie. Otóż...
Proszę uważać, panie profesorze, bo...
Ale ja myślę, że bardzo dobrze pan profesor
teolog.
Mówi i bardzo jestem tym zainteresowany, bo mnie się wydaje, żadnej korekty nie będzie, tylko chcę dodać, że to było wyznanie wiary przez panią Schumann wobec tych komunistycznych przywódców. Bo publicznie powiedzieć coś takiego, to była forma wyznania wiary przez tą kobietę.
Ale ona tak normalnie to powiedziała, ojcze. Ale ja teraz chcę powiedzieć dlaczego. Bo ja to później się zastanawiałem w sposób naukowy. Mamy szereg, prawda, szkół terapeutycznych w Polsce. To jest taki główny, to jest Janusz Korczak, prawda. Potem są inni i tak dalej. Szwajcer, na w świecie. Tyle, że i mamy Jeana Vaniera, który Arkę stworzył i który też podkreśla Eucharystię jako swój drogowskaz. Dlaczego? Ano dlatego, że od wszystkich innych tych szkół Eucharystia i chrześcijaństwo to jest natychmiastowa nadzieja. To jest natychmiastowa nadzieja. Grzesznik, nie wiem jaki byłby ciężko, on wystarczy tylko jedno. Wyznanie miłości i żalu, i to jest moment, i już jesteś innym człowiekiem. I to jest to. To znaczy, my możemy każdego od razu, jak to się mądrze nazywa, rewalidować. Od razu jesteś tu. Jesteś nadzieją, nie potrzeba. Czyli dajemy nadzieję. Ktokolwiek, prawda, ja też co powiedziałem, że podobno jak w ostatnich miesiącach życia pani Wandy Schumann, jak ktoś ją odwiedzał później, no to pierwszym co słyszał było: kochany, ja już nic dla ciebie nie mam. Bo ona cały czas dawała nadzieję. I teraz ta nadzieja, wydaje się, że my w tej grupie tutaj studentów i coś założyliśmy, to myśmy też mieli tą nadzieję. No bo ja tu przy pani Barbara Momot przyszła troszkę później i mnie przeegzaminowała. Ja jej takiego powiedziała, że jakie metody pedagogiczne państwo stosujecie? A ja mówię, to proszę przyjść. No przyszła i została.
Panie profesorze,
bo zobaczy, to jest mój punkt widzenia.
Tak.
To jest mój punkt widzenia.
Nie będziemy na antenie.
I została nadzieja. O to chodzi. I to jest niezwykle w tej chwili ważne. Ja się zajmuję, oczywiście jestem artystą, zajmuję się również problemami sztuki i rozważam. I jest piękna praca księdza profesora Tischnera, Myślenie w żywiole piękna. I on tam bardzo mocno podkreśla, czym się różni sztuka pogańska, czyli grecka, od sztuki chrześcijańskiej. Właśnie pojawieniem się nadziei.
Panie profesorze, zrobimy kiedyś audycję na ten
ale
temat.
Ja chcę tylko powiedzieć, właśnie to jest ten przełom. Przełom między pogaństwem, który był bardzo głęboki, prawda? Edyp i Antygona, ale oni nie mieli nadziei. Oni mogli tylko, że tak powiem, celebrować tragedię. Chrześcijaństwo przynosi nadzieję.
Tak, ja tylko chcę dodać właśnie, że wiara, znaczy nadzieja jest owocem wiary. I życie tej kobiety, o której tutaj mówimy, to było życie w pierwszym wymiarze elementem głębokiej wiary w Jezusa Chrystusa. Ona się tego nie wstydziła. I to, co pani przed chwilą powiedziała, że ona to spontanicznie powiedziała przy tych komunistach, to jedynie pokazuje, jak głęboka i spontaniczna była jej wiara. Ja bym sobie życzył, żeby dzisiaj wobec tych, którzy dzisiaj sprawują władzę, decydują o tym, komu dawać pieniądze, inne rzeczy, żeby mieć taką odwagę mówić o Jezusie Chrystusie. No nie?
Proszę ojca, my dość często mamy różne spotkania, takie sytuacje, kiedy coś mówimy o Wandzie Schumann i zawsze przywołujemy to. Zawsze. Jako właśnie takie memento. Że,
ale tak? Ja bym chciał podkreślić jeszcze jedno zdanie tylko na temat. Ja oczywiście uczestniczę w wielu spotkaniach, konferencjach i tak dalej, naukowych. I to, co ja dostrzegam z przerażeniem, nie tylko ja, że odradza się świat pogański w nauce również, humanistycznej. Odradza się.
Bardzo istotne sformułowanie.
I teraz świat pogański, który wraca do tego, no, kontemplujmy tragedię człowieka.
Tak.
W ten sposób. A naszą rzeczą w tej chwili, dlatego podkreślamy tą katolickość,
tak,
to nie jest jakaś zła dewocja. To jest po prostu przywrócenie drogi nadziei, co jest straszliwie ważne w tej chwili. I dlatego to katolickie dla nas jest znakiem nie tylko wierności historycznej czy pietyzmu, ale wskazanie drogi.
Mnie się to bardzo podoba, co pan profesor mówi.
Tak, mnie też się podoba, proszę ojca, ale nasza audycja jest jeszcze około
dobrze, więc kontynuujmy.
Proponuję, proszę ojca, żeby zaprosić pana profesora na rozmowy niedokończone. To byłoby...
Myślę, że
dobrze.
Tak, że weźmiemy to pod uwagę.
Tak, natomiast my tutaj wracamy do naszego tematu, ale dziękuję pani profesor, że zresztą wiedziałam, że tak będzie, że rozmowa pójdzie. Nieraz już mamy takie sytuacje z panem profesorem w studiu. Chciałabym wrócić jednak do Katolickiego Stowarzyszenia imienia Wandy Schumann, do tego, co teraz się dzieje, bo jak mówiłam, istnieje kilka instytucji, których patronem jest Wanda Schumann, między innymi to nasze Katolickie Stowarzyszenie. W tej chwili funkcjonuje w Katolickim Stowarzyszeniu funkcjonują dwie instytucje. Środowiskowy Dom Samopomocy, Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych i Świetlica Terapeutyczna.
I Pracownia Badania Myśli Schumann.
Tak, i Pracownia Badania Myśli Wandy Schumann, która niedawno powstała, dlatego tak nie dopowiedziałam. Co tam się konkretnie robi? Może pani Madziu, pani Magda Pasternak, która jest w naszym środowisku, tutaj może najkrócej z pracownią, ale już weszła bardzo, bardzo mocno w naszą pracę.
No ja osobiście niestety pani Wandy Schumann nie znałam, ale z opowieści...
Niestety całe szczęście, pani jest młodziutką osobą.
No, to... chciałabym poznać taką wielką osobę, ale z opowieści moich starszych kolegów wynika, że była to osoba o niesamowitym sercu. W dzisiejszych czasach naprawdę bardzo, bardzo mało jest takich ludzi i bezinteresowności, jakiegoś takiego działania bez jakichś opłat, bez oklasków.
Bez oczekiwania na jakiś aplauz.
I uważam, że te wartości, które przekazywała i pani Wanda Schumann, a później moi koledzy, starsi koledzy z pracy, są ponadczasowe i uważam, że należy naśladować takich ludzi. Jest to bardzo, bardzo piękne dzieło. I
tak,
należy je kontynuować.
Dziękuję pani Madziu. Ania Szary? Bliżej Aniu.
Ja chciałam nawiązaniu do tego,
co
profesor mówił.
No tak, artystka, że, również rzeźbiarka.
Ale to nie chodzi o sztukę. Znaczy, tak. Tylko chodzi o to, że w naszej... bo ja jestem...
Bliżej mikrofonu, proszę.
Nasze zajęcia codziennie zaczynają się modlitwą, półgodzinną modlitwą. Jest to bardzo ważne. Nasi podopieczni, przychodzimy wszyscy koło 9 do pracy, siadamy,
znaczy,
mamy
swoją... pracownicy szybciej, bo może słuchają nas urzędnicy.
Szybciej możemy przygotować, ale nasi i zaczynamy półgodzinną modlitwę. Mamy własną kaplicę, o którą wszyscy dbamy, ale im... No, jest to bardzo ważne i no, ułatwia nam, to by się wydawało, że jest to tylko formalność codzienna, ale ona powoduje, że no, jesteśmy...
Zbieramy te różne sprawy.
Życzliwsi,
tak.
Dla siebie mamy więcej siły.
Że trzeba powiedzieć, że modlitwę prowadzą nasi podopieczni i oni ustawiają i ją prowadzą.
Tak. Pamiętają o roku liturgicznym, pamiętają, że jeśli jest maj, to jest litania fatimska, że jeśli jest październik, to jest różaniec. W marcu mamy litanie do świętego Józefa i to jest inicjatywa, nie lubię tego słowa, bardzo oddolna, ale rzeczywiście naszych wspólna, a szczególnie właśnie...
Modlitwa za nienarodzone dzieci.
Aha, i to rdzeń tej modlitwy, to co jest właśnie, Aniu, co tak, rdzeniem tej naszej modlitwy rannej jest właśnie modlitwa za
nieurodzonych. Wszyscy nasi podopieczni w którymś momencie zdecydowaliśmy się, że będziemy, a każdy adoptuje własne dziecko, znaczy jest to adopcja serca. I modlimy się codziennie o nienarodzone dzieci. Znaczy ja myślę, że to jest bardzo świadoma taka...
Chcę powiedzieć, że ja się tej modlitwy nauczyłam właśnie w tej kaplicy, bo nie znałam jej.
Ale właśnie większość z nich zna na pamięć.
Tak.
A jeszcze jedno, chciałam powiedzieć, że my jako prowadząca zajęcia plastyczne, często naszym tematem są właśnie tematy religijne i spotkaliśmy się też z taką krytyką, że dlaczego u was aż tak dużo jest tych tematów religijnych, tylko Madonny i ukrzyżowania, czy nie można czegoś bardziej świeckiego? Oczywiście są też tematy takie bardziej pejzaże i tak dalej, ale to nie wynika tylko z naszego jak gdyby narzucania tematu, ale wynika to z ich potrzeby. Bo jeśli jest propozycja, co chcesz malować, więc podopieczny sięga po album, gdzie jest właśnie ukrzyżowanie albo
Madonny, tak.
Madonny. Są to bardzo, każdy człowiek ma tą najpierwotną potrzebą każdego jest wiara, więc chyba tutaj jest.
No, dziękuję bardzo. Ojciec pokazuje nam, że koniec, ale
jeszcze się nie kończy całkiem, ale tak
chcieliśmy. 10 po prawie.
Chcemy.
7 po zaczęliśmy. Tak, już będziemy kończyć.
Dobrze, tak delikatnie, żebyśmy podsumowali. Mm-hmm.
Ale chciałabym jeszcze, abyśmy powiedzieli, bo pracownia w tej chwili funkcjonuje jako świetlica, funkcjonuje i tak dalej, ale mamy przecież plany jeszcze inne. To znaczy chcielibyśmy bardzo, żeby ta postać Wandy Schumann jakoś bardziej była obecna może w społeczności tutaj toruńskiej, jako honorowej obywatelki i tej osoby, powtarzam po raz któryś, która tak dużo zrobiła, ona, jej rodzina tak dużo zrobiła dla Torunia i okolic, właściwie dla naszego całego regionu, a w takim szerszym jeszcze widzeniu dla pedagogiki specjalnej, prawda? Bo to, co ona proponowała, to w tej chwili jest takie oczywiste w pedagogice specjalnej, ale nie było to oczywiste wtedy, kiedy ona o tym, kiedy ona to jak gdyby wykoncypowała, czy wymyśliła, czy zaczęła wprowadzać. Chcielibyśmy stworzyć taki dom imienia rodziny Schumannów. Dom, w którym mieściłoby się kilka instytucji, ale równocześnie dom, który byłby takim żywym pomnikiem dla rodziny Schumannów. Pan profesor pamięta, odwiedzał Wandę Schumann. Ja też odwiedzałam. Tam ciągle ktoś był, prawda? Ciągle ktoś potrzebujący był.
Tak, i to jedną było, ale nie tylko potrzebujący, byli również ludzie współpracujący z różnych miejsc.
Właśnie. I chcielibyśmy jakoś, żeby na gruncie Torunia też taka placówka zaistniała, tak jak są inne różne placówki. Aniu?
Ja jeszcze chciałam dodać, tak, jeśli się patrzy na całą postać, działanie pani Wandy Schumann, pani Wanda Schumann nie szukała instytucji, sama brała, nie odsyłała do instytucji potrzebującej osoby, sama brała problem w własne ręce. A teraz ja zauważyłam, że jesteśmy nawet w takich sytuacjach, kiedy ktoś prosi o pomoc, wyciągając rękę, odsyła się go do Caritasu, do jakichś instytucji, które...
Wspomagają. Aniu, ale wiesz, ja muszę ci wejść w zdanie, bo musimy kończyć. Aniu, ale to też była taka sytuacja, masz rację na pewno, nie było tych instytucji, nie było instytucji terapeutycznych, nie było, było TPD
tak,
jedynie.
Ale teraz wyręczamy się to nasze...
To znaczy chcesz powiedzieć, żeby bardziej, tak, żeby być bardziej odpowiedzialnym, tak?
Tak. Będziemy musieli powoli kończyć.
Tak, już kończymy.
Tak.
Kończymy.
Chodzi o to, żeby żywego, serdecznego kontaktu
nie zamieniać na
kontaktem instytucjonalnym.
No widzicie, moi drodzy, teraz moglibyśmy zacząć audycję, jak to się mówi, tak? I pogłębiać te sprawy, te wątki, których dotknęliśmy zaledwie. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawialiśmy na temat Wandy Schumann z racji jej 20-lecia śmierci. Gośćmi naszymi byli przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej imienia Wandy Schumann, pani Lidia Mrozińska wraz z synem Piotrem, pani Magda Pasternak, pracownica właśnie w katolickim stowarzyszeniu, terapeutka, Anna Szary, pani Anna Szary, również terapeuta w placówkach prowadzonych przez katolickie stowarzyszenie oraz pan profesor Wojciechowski, nie wiem co robi w stowarzyszeniu, aha, wiceprzewodniczący stowarzyszenia, a no taki, no właśnie.
Dziękujemy bardzo, za przybycie i za piękny temat.
Ojcu Jackowi dziękuję za obecność, żegna się Barbara Momot, do usłyszenia za tydzień.